jakby to powiedzieć.
Zalutnie, bo za ci łapa chodzi.
Znaczy, właśnie, zażenowany?
Mam gardę
trzymać. Zrób żółwia, bo Adrian nadchodzi.
Nie, powiedz, nie, powiedz po prostu. No. Ja przyjmę.
Jezus Maria, Bartek.
Cześć, witam was bardzo serdecznie w 18 odcinku podcastu serwisu Defend. Ja jestem Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Mateusz.
Cześć.
Tomasz.
Siema.
Oraz Bartek.
Cześć.
Dzisiaj skupimy się na temacie, który przedstawi nam Tomasz, tak więc Tomaszu bardzo serdecznie zachęcam cię do tego, abyś opisał w kilku zdaniach problem, z którym do nas przyszedłeś.
Tematem, jaki przyniosłem na podcast dzisiaj, jest sprawa wartości biznesowej i tego, że deweloperzy, kiedy są zastawieni samopas, zajmują się taskami o jej niskiej wartości.
Okej, to zanim dzisiaj zaczniemy dyskusję na ten temat, to może najpierw zdefiniujcie, czym dla was jest wartość biznesowa i co się kryje pod tym patetycznym zwrotem, który ostatnio coraz częściej pojawia się w naszej branży.
No i przede wszystkim, czym jest ta niska wartość biznesowa? Kiedy możemy powiedzieć, że ona jest wystarczająca dla klienta, czy nawet dla nas?
Znaczy, trudno to określić tak jednoznacznie, czym jest wartość biznesowa, no bo ona, tak jak biznesy są różne, tak jak klienci są różni i branże różnie, tak ona dla każdego z tych podmiotów będzie czymś innym, tak? I wyrażona w jakiejkolwiek innej metryce, tak? Dla jednej osoby to będzie, będą dolary, dla jednego euro, w innym przypadku będą to sztuki czegoś albo po prostu czas, tak? Więc na pewno jest to coś, co jest określone przez klienta, tak? To nie jest coś, co raczej wypływa od zespołu, tylko coś, co jest określone klienta, coś, co jest ważne dla jego biznesu i w jaki sposób on mierzy jego sukces.
Czyli coś, co optymalizuje jego jakieś wewnętrzne procesy, lub też dają po prostu w jakiś sposób zarobić.
No generalnie jest to coś, po czym on tak jakby monitoruje, czy soft, który dostaje tak naprawdę od zespołu deweloperskiego, ma szansę dać mu takie, a nie inne dochody, można tak powiedzieć.
Znaczy, z mojego punktu widzenia to brzmi tak, że ta wartość biznesowa to jest coś, co daje mu przewagę na rynku. Czyli coś, co albo mu daje, pozwala zaoszczędzić, coś, co faktycznie ma dla niego wartość. Coś, co przybliża go w kierunku celu, który by sobie założył, w stosunku do konkurencji. Bo jeżeli by tego problemu nie miał, z którym do nas przychodzi, jeżeli nie chciałby, niezależnie czy zespół deweloperski kodzi czy nie, bo to nie jest istotne w tym momencie, bo oni mogą mu, nie wiem, zainstalować rzeczy na Dockerze, które są już gotowe, oprogramowanie skonfigurować i nie muszą nic kodzić. Ważne jest to, żeby szedł do przodu w stosunku do tego, co w chwili obecnej miał.
No, czyli podsumowując, rozwiązuje jego jakiś konkretny problem, z którym przychodzi do nas, do specjalistów, powiedzmy tam w branży IT, którzy mogą właśnie tymi technicznymi aspektami umożliwić rozwiązanie tego problemu.
Brakuje mi tak na serio powiedzenia jednej podstawowej rzeczy, że skoro my tutaj mamy tyle definicji, bo one nie są, to nie jest, że to jest niemierzalna rzecz, tylko mamy tyle definicji, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ludzie po prostu robią o tym, o czym mówimy w temacie, bo też tego nie rozumieją. I to jest taka kwintesencja z tej pierwszej części, którą powinniśmy podkreślić. Bo nie ma jednej definicji nie będzie, bo jest nawet nie ma jednej definicji w obrębie tego samego biznesu. Bo nie ma czegoś takiego jak jedna wartość biznesowa. Znaczy w sensie jest jedna, ale klient zazwyczaj chce więcej. Chce rozwiązać problemu, który mu daje więcej wartości niż tylko jedna. Czyli na przykład zapewnia mu bezpieczeństwo, zapewnia mu konkurencyjność na rynku, zapewnia, że jego aplikacje są lepiej testowalne lub lepiej utrzymywalne. I to są dla niego wartości, które potem on w jakimś stopniu sprzedaje. Bo jego nie obchodzi metryka typu pokrycie kodu. Jego nie obchodzą metryki ilość testów zielonych. Bo póki ogrzyba mu to. Jakby nie było i działałoby w 100%, to było super. To są rzeczy dla nas. Mhm. On ma pewne konkretne problemy, jak powiedział Adrian, i oczekuje od nas konkretnej pomocy.
Ja bym nie generalizował, że te rzeczy są dla nas, te techniczne, o których wspomniałeś. Te techniczne rzeczy mają pomagać nam dostarczanie tej dobrej tak, wartości biznesowej. Tak więc to też są rzeczy, które wpływają na klienta bezpośrednio.
Ale nie neguję tego, tylko pokazuję jedną rzecz. Jeżeli byśmy byli bezbłędni i zajebiści, nie potrzebowalibyśmy testów i innych rzeczy, o to mi chodzi. Czyli one mają nam pomagać mu. Mhm. O to mi chodziło, nie?
Wspomagają naszą pracę, żeby rozwiązywać jego problem biznesowy, tak? Natury biznesowej.
No dokładnie to, o to mi chodziło.
Okej, czyli wartość biznesowa stanowi pewną abstrakcję, jak ustaliliście, można to tak interpretować. Mhm. I aby zespół deweloperski dostarczał produkt w takim stanie, jak oczekuje tego klient, warto zobrazować i przedstawić w jasny sposób, jak to powinno wyglądać i o co tak naprawdę chodzi.
Znaczy, o co chodzi, to może nie tak do końca, bo oczywiście fajnie jest, jeżeli zespół deweloperski zna domenę, dokładnie wie, czym klient się zajmuje, co mu robi biznes, co mu robi kasę i tak dalej. Natomiast nie uważam, żeby to było mega konieczne, natomiast zespół powinien wiedzieć o tym, które zadania w jakikolwiek sposób, czy to będzie przez karteczki, punkty, dolary, obojętnie jak to będzie zwizualizowane, ale powinien po prostu wiedzieć, które z zadań, nad którymi ma pracować teraz lub tam w przyszłości, są dla klienta bardziej wartościowe.
Skoro nie ma jednej definicji, nie znajdziemy tej jednej definicji. Koniec.
No nie, no ta definicja będzie uzależniona od de facto naszego klienta. Mhm. To on nam powinien powiedzieć, na czym mu zależy. Mhm. Albo my też jesteśmy po to, żeby w jakiś sposób starać się uświadomić go w kwestii tego, że może to, co ty chcesz, można rozwiązać inaczej, ale żeby on nam przedstawił swoje potrzeby. Mhm. Nie? Żeby to on wskazał, tak może niejednoznacznie, ale gdzieś pokierował, że to są elementy, które mnie interesują. Jeżeli będziemy działać z usprawnieniami w takim obszarze, to dla mnie to przynosi mega wartość. Ja dzięki temu mogę szybciej wysyłać produkty, bo będę miał super narzędzie do paczkowania, zautomatyzowane wszystko i tak dalej. Szybciej będę mógł wystawiać faktury, realizować zamówienia. Nie? Mhm. Dla mnie to jest ważne w tym kontekście, że optymalizując ilość czasu, który muszę poświęcić na taki proces, optymalizuję koszty po swojej stronie w postaci dotrudniania nowych osób, zwiększania miejsca na magazynie, tak? Bo czym więcej mam tych produktów do wysłania, no to one zajmują miejsce i tak dalej. A czym szybciej będę je wydawał, tym optymalizuję to w jakiś sposób. Mhm. Więc tu jest też duża taka rola i bardzo kluczowa, żeby w jakiś sposób uzyskać tą informację od klienta, czy to przez rozmowy. Wiadomo, nie załatwimy tego jednym spotkaniem, ale to są ciągłe rozmowy. Mamy jakiś stan produktu, co możemy zrobić, żeby było jeszcze lepiej.
To jest i tak ważne, co powiedziałeś, że dlaczego tak się dzieje? Bo nie rozumiemy, co jest tą wartością biznesową lub nikt nam tego nie powiedział.
Tak.
Niestety tak jest. Więc z tego, co słyszałem już do tej pory, to może być dlatego, że albo tego nie ma, bo nie jest to nigdzie powiedziane. Mhm. Dwa, że klient jest nieobecny w naszym życiu i my zakładamy za niego.
Ja myślę, że to jest chyba najgorsza opcja. Mhm. Że my myślimy lepiej, niżeli klient. Nie? Zrobimy ci taką funkcjonalność, ona będzie zarąbista. No ale nagle się okazuje, że klient jej w ogóle nie rozumie i nie potrzebuje. Nie? Mhm.
To jakie inne rzeczy w kontekście, wiecie, dlaczego wam przychodzą do głowy?
Bo na przykład zespół, znaczy to się trochę łączy z tym, co powiedziałeś, że my ci zrobimy takiego feature'a, że on jest zajebisty i tak dalej, ale klient może zupełnie nie potrzebuje, więc może po prostu zespół trochę tak egoistycznie goni za swoim jakimś tam ciągiem do technologii, czy do sprawdzenia czegoś innego, co nie do końca klientowi jest w ogóle w danym momencie potrzebne, tak? Nie wiem, jakiś zajebisty system do logów albo coś takiego.
Wiesz, to może być użyteczne, ale ja mam takie wrażenie, że często programiści, w tym również ja, przekładamy swoje potrzeby ponad potrzeby klienta, bo my potrzebujemy teraz zaktualizować w ogóle ten framework, to nam nic nie da. Nie? Mhm. Przez najbliższe 10 lat ten framework dalej będzie utrzymywany w tej wersji, będzie rozwojowy, ale my już go na przykład chcemy zmienić, zaktualizować, nie? Mhm. Nie mając w tym aktualnie żadnej wartości biznesowej. Może to będzie ważne za 2 lata, jak zacznie zbliżać się nam jakiś tam termin LTS-a i faktycznie będzie trzeba o tym pomyśleć. No ale to są rzeczy, które mogą się wydarzyć za 2 lata. Kto wie, czy za 2 lata będziemy to dalej utrzymywać. Mhm. Może ten produkt ktoś inny przejmie, może w ogóle go zamkniemy.
Jest taki fajny cytat kiedyś, który usłyszałem. Najgorszym pomysłem, jaki może zrobić lider, to powiedzieć seniorom: zrób się jak chcecie danego zadanie. Bo oni zawsze znajdą taką drogę, żeby się pobawić rzeczami, które ich najbardziej interesują i udowodnić, że mają zastosowanie w tym problemie. Jak będą niekontrolowani. No i to trochę tylko tak dowodzi. I mam dowód na to, który już widziałem, bo jak jeszcze byłem młodym deweloperem na poziomie medium, to dostaliśmy takie zadanie i okazało się, że byliśmy w stanie przekomplikować kod, dodając 4 wzorce, co dało się rozwiązać 2 prostymi ifami, ale stwierdziliśmy, że przyszłościowo zainwestujemy. Chyba nawet o tym rozmawialiśmy w jednym poprzednim odcinku, że to znowu ten przekomplikowany kod, wynikający z tego, że pobawię się nową rzeczą, albo nigdy nie stosowałem tego wzorca, to jest na pewno dobre miejsce dla niego. I z czego wynikają potem te problemy, bo znowu patrzymy też krótkotrwało, albo patrzymy przez pryzmat własnego rozwoju. Nie znam biblioteki, nauczę się.
Idąc jeszcze tym tokiem myślenia na temat kodu, myślimy o kodzie, widzimy brzydki kod w jakiejś takiej funkcji, która została, czy w metodzie, klasie, która została napisana x lat temu, niezgodnie z naszymi praktykami, które teraz stosujemy, no to oczywiście co się dzieje? No musimy to przecież poprawić. Nikt tam nie zagląda do tego kodu, to jest funkcjonalność, która się nie zmienia i tak będzie to wyglądało, no ale my twierdzimy, że trzeba to przepisać, żeby to było zgodne z tym, co mamy teraz, bo mamy taby zamiast spacji, bo mamy źle nazwane argumenty, bo mamy jakieś pierdoły. Ja rozumiem ciągłe usprawnianie kodu w momencie, kiedy do niego wchodzimy, ale często dzieje się tak, że my nie wchodzimy w ten kod, a go zaczynamy teoretycznie usprawniać. Poświęcamy czas na takie rzeczy, w momencie, kiedy kuleje nam cały proces, na przykład dostarczania zmian, bo mamy problem z dostarczeniem nowej funkcjonalności, bo to nam się zazębia z czymś innym, bo już coś zaczęliśmy dewelopować. I zamiast skupić się na tych elementach, które gdzieś pozwalają nam usprawnić naszą pracę codzienną w postaci tych procesów takich jawnie, niejawnie zdefiniowanych, to my się skupiamy na takich najmniejszych, elementarnych rzeczach w postaci kodu, którego nigdy nie dotykaliśmy i przez najbliższy czas nie będziemy dotykać, bo nie ma takiej potrzeby. Więc skupiamy się czasem nie na tym, na czym powinniśmy.
Jeszcze jest jedna rzecz, o której Adrian powinien powiedzieć. Bo są też ludzie, którzy uważają, że są nieomylni. Którzy uważają, że po prostu ich sposób jest najlepszy, oni wiedzą najlepiej, oni mają największe doświadczenie. I tak jak mówiłeś o tym cytacie, który to po prostu pasuje.
No to w takim razie, jeżeli już mnie przywołałeś, to go przytoczę, bo to jest dla mnie świeżynka. Parę dni temu usłyszałem cytat, który brzmiał mniej więcej w taki sposób, że od działającego brzydkiego kodu ważniejszy jest czysty, niedziałający kod, ale możliwie szybki do zmiany. I wyobraźcie sobie teraz sytuację. Dzwoni do was telefon, dzwoni klient. Panie Adrianie, nie działa mi tutaj na produkcji wyszukiwanie produktów, pan to ostatnio zmieniał, ogólnie nic nie możemy z tymi produktami zrobić. No, panie Krzysztofie, no ale przecież ja mam super kod, nie? Mam pokrycie 100% testami, daj mi pan spokój, nie?
A widział pan kod, panie Krzysztofie? Takiego pięknego nie zobaczy pan w żadnej firmie.
No nie, ale czekaj.
Dokładnie,
to,
nie?
To jest dość istotne. Teraz... Bo popatrzcie, to jest ten potencjał, że nic mi nie działa, ale mam rozszerzalną pluginową architekturę, w której w każdym momencie mogę postawić mikroserwis, który będzie nic nie robił. Ale będzie świetnie działał.
Albo mikroserwis, który będzie naprawiał ten błąd filtrowania, nie?
Tak.
Dobra, może tak śmieszkujemy mocno, ale według mnie ja wolę dostać soft, który działa i spełnia moje oczekiwania, co często też sam robię, kosztem jakości. Jeżeli potrzebuję narzędzie, które rozwiązuje mi szybko dany problem, to ja sobie w stanie jestem zaimplementować. Nie patrzę na to, w jaki sposób ono jest napisane. Jakieś tam potrzebowałem notyfikacje, wszystko wrąbałem w jeden plik, w jedną klasę, pomieszałem, porobiłem, zaczęło działać, zaczęło mi to dostarczać wartość.
Bo to nie jest, że ty robisz coś kosztem wartości. Bo to jest, jeżeli dostarczasz wartość klientowi, dostarczasz to, jest jakość dla niego, nie? Na tej zasadzie. Ty minimalizujesz w tym momencie jakość po stronie developmentu kosztem dostarczenia czegoś działającego. To są tak jakby, wiesz, dwie różne sprawy.
Mhm. Ja bym też nie chciał tutaj usprawiedliwiać złego, brzydkiego kodu, który gdzieś tam jest efektem prac programistów.
No mi się też wydaje, że to warto tutaj jakoś zaznaczyć, nie? Tak. Że to nie jest tak, że po prostu mamy pisać byle co, byle jak, byle by działało. Tylko zawsze starać się szukać tego złotego środka, tak?
To jest heurystyka. No. Czyli wiesz, najpierw dostarczamy coś, co działa, a potem coś, co wygląda, ale to nie jest tak, że tam jest jedynka i koniec i kończymy. Jak mamy czas i to jest przyszłościowy produkt, który mamy rozszerzać i tak dalej, to ważny jest ten drugi etap, bo jak go nie zrobimy, no to jesteśmy w dupiu i nie wyjdziemy stamtąd. Mhm.
Popatrzcie, jak wygląda cykl TDD. Robimy założenia, robimy implementację. Nie martwimy się o jakość tej implementacji. Po prostu ta implementacja ma spełnić założenia. Dopiero kolejnym krokiem jest refaktoryzacja, czyli doprowadzenie tej implementacji, tych testów do takiej postaci, żeby była łatwo utrzymywalna, żeby przede wszystkim pozbyć się duplikacji kodu, bo to jest wielokrotnie zaznaczane na przykład w książce Kent Becka TDD, że usuwamy duplikację. Na tym powinna polegać między innymi refaktoryzacja. Zaczynamy od czego? Od tego, że coś zaczyna działać. Coś możemy pokazać. Dopiero kolejnym krokiem jest to, że pod względem implementacji technologicznej jest to, powiedzmy, good enough.
Ale z mojej perspektywy, jako dewelopera, który na co dzień klepie sporo kodu, odczuwam, że trochę wieszacie psy na tych programistach, którzy przychodzą do pracy tylko, żeby się pobawić kodem, a nie interesują się za bardzo wartością biznesową, o której wspominamy przez cały odcinek. A z mojej perspektywy najważniejsze jest, aby ktoś wskazał tą wartość biznesową. Skąd programista, który jest powiedzmy na najniższym szczeblu dostarczenia tego produktu, ma znać tą wartość biznesową, skoro nikt mu jej nie pokazał, nie wskazał celi tego, co robi na co dzień?
Nie, no słuchaj, dobra, adwokat diabła, nie adwokat diabła. My tu nie wieszamy psów na deweloperach, bo sami z Adrianem jesteśmy deweloperami i my to mamy na co dzień, ale to jest tak. Fakt faktem powinien być czy cel sprintu, czy cel w backlogu, czy przekazane informacje o tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta. Nie, że ktoś powiesił jakieś magiczne numerki, które oznaczają 40 dupo godzin, bo klient don't care, sorry, doesn't care w tym momencie, inna forma. I tak, odpowiedzialność za to, żeby rozumieli wszyscy, mają wszyscy. Nie tylko lider, czy nie tylko deweloper. Jeżeli deweloper pójdzie i powie, co jest najważniejsze z punktu widzenia tego i mu powiedzą, weź od góry i zrobi to, co mu kazano, to zrobi wszystko dobrze. Natomiast jeżeli, wiesz, jest taka informacja i lider spotyka się z wszystkimi i mówi, że na przykład istnieje faktycznie product owner, taki, wiecie, po stronie klienta, który rozumie biznes i on mówi, słuchajcie, w tym tygodniu ważne jest to i to i to i robimy to i ktoś mi zacznie nadupiać taski z tym niezwiązane, no to o tym mówimy dzisiaj. Że to jest te dlaczego, o którym mówiliśmy w drugim punkcie, nie? Wcześniej. Natomiast jeżeli on robi wszystko w tym, no to on robi dobrze.
Tak.
Wiesz, możemy nie znać celów, bo klient nam ich nie dał, lub mamy proxy product ownera, który po prostu jest po naszej stronie i udajemy, że robimy prawdziwego scrama i że rozumiemy biznes. Bez kontaktu z klientem, jeżeli nie ma klienta, klient nam nie mówi, co jest dla niego ważne, klient nam tego nie tłumaczy, albo my tego od klienta nie żądamy, no to sorry. Nawet najlepszy deweloper, nawet najlepszy lider nie poradzi nic kompletnie. Zrobimy taki produkt, jakiego oczekuje klient w postaci komunikacyjnej.
Dlatego tutaj w tym momencie, tak jak Mateusz tylko powiedział, że biedni deweloperzy są zostawieni sobie, no to najważniejszą rolę tak jakby do spełnienia tutaj ma klient w tym wypadku i jego zaangażowanie jest praktycznie obowiązkowe w tym, żeby zespół deweloperski wiedział, co ma robić, nad czym się skupić jako następne i jakie cele ma uzyskiwać.
Dobra, wejdę na wyższy poziom abstrakcji. Ktoś, kto rozumie biznes. Bo jeżeli jesteśmy odpowiednio długo w biznesie i mamy taką osobę po naszej stronie, super.
No tak, no ale wiesz, no deweloper też może zrozumieć biznes, nie?
Nie, ale wiesz, nie w takim zrozumieniu. Czyli faktycznie, który może podejmować takie same decyzje na takim samym poziomie zrozumienia domeny. To jest kluczowe.
Ja bym chciał nawiązać jeszcze do tego tematu, że programista dostaje zadanie i w obrębie tego zadania, jeżeli je realizuje, to wszystko jest w porządku. To też tak nie do końca wygląda, bo często wchodząc w zadanie, zaczynamy implementować jakieś rozwiązania i widzimy, że musimy wchodzić coraz głębiej. Jeszcze to musimy zrobić, jeszcze to musimy zrobić. O, jestem tutaj, to jeszcze przy okazji coś zrobię, pozmieniam, pobawię się z tym kodem, podopisuję jakieś testy i tak dalej. Że tu też, pomimo, że mamy zadanie, które jest jasno określone, ma konkretny cel, żeby programista miał świadomość wyznaczania sobie granic. To, że ja mam teraz zaimplementować tą funkcjonalność, nie oznacza, że nie mam teraz, że mam totalnie zrezygnować z elementów, które usprawniają ten kod w tym samym czasie, ale żeby sobie jasno powiedzieć, że zmienię to, ale nigdzie dalej już nie wchodzę, tak? Już nie dotykam tego helpera, który tam leży i wiem, że helpery są złe. Nie? I że trzeba by go było teraz przepisywać. Zostaw to na inne zadanie, wrzućmy sobie to gdzieś, zakolejkujmy, zobaczmy, czy ma sens, żeby to w ogóle realizować. Wyznaczamy granice tego, gdzie się poruszamy, tak? Implementując coś. Bo ja często wchodząc w jakieś zadania, widzę, kurczę, jeszcze to bym poprawił. Co robię? Notatnik, spisuję rzeczy, nie? Dobra, to będzie może na później, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wrzucimy sobie to gdzieś.
Ogólnie z tej dyskusji można wyczuć, że głównie mówicie o projektach, które są legacy, czy jakichś starszych. Dodajecie coś nowego do istniejącego, bo Adrian często wspomina refaktoryzowaniu czegoś, co było wcześniej. A właśnie z mojej perspektywy ja pracuję w projekcie, który jest w zasadzie świeży, jest Greenfieldem. I ostatnio spotkałem się z takim tematem, że miałem dyskusję z innym deweloperem na temat kodu, czy tam usprawnień do tego, co wrzucał nowe. I z mojej perspektywy to, co dodawał, można było zrobić ciut inaczej, aby być gotowym na zmiany w przyszłości, które na pewno nastąpią. Po prostu już w backlogu mamy zakolejkowane rzeczy i wiemy, że będziemy to robić. I to było ewidentne dostarczenie kodu, które działa, dostarcza tą wartość, ale trochę nam zamyka na przyszłość modyfikacje. No i właśnie, jak byście podchodzili do takich sytuacji? Czy jednak najważniejsze jest to dostarczenie jak najszybciej kodu, czy jednak można poświęcić trochę czasu na usprawnienia?
Pracujemy w większości chyba w metodykach zwinnych w chwili obecnej, z tego co kojarzę. I metodyki zwinne zakładają to, że pod koniec tygodnia, czy dobra, w dowolnym momencie może przyjść przedstawiciel biznesu i powiedzieć, że wywracamy backlog do góry nogami, bo zmienił się biznes. I mamy na to być gotowi. Więc pomimo tego, że coś może być w backlogu, to ja bym tak nie patrzył daleko idąc, wiesz, że to już jest negatywna konotacja, tylko nadal skupił się na tym, co jest celem tego, żeby patrzeć przez sprint, przez takie krótkie rzeczy. Oczywiście nie tak, że wiecie, wywracamy wszystko i blokujemy sobie wszystkie możliwe drogi, bo jak stwierdzimy, że mamy 5 javowców i zakodzimy w C-Sharpie i od tego momentu nikt nie będzie potrafił tego rozwijać, no to jesteśmy znowu w tym samym miejscu co 5 minut temu, czyli nigdzie, żeby nie powiedzieć w DevNulu.
Ale wiesz, no, problem Mateusza można bardzo prosto rozwiązać. No, zadaj sobie pytanie, czy mamy czas na zmianę tego jeszcze?
Jaki to jest koszt wprowadzenia
Jaki to jest koszt tej wprowadzenia? No bo może jesteśmy na takim etapie sprintu, czy w takim miejscu, albo nie wiem, po prostu tak nam idzie, że wprowadzenie tej zmiany, o której rozmawiałeś z kolegą, nadal jest możliwe po prostu. No, wyszło z code review, możemy to poprawić. Decydujemy się, okej, robimy to. Albo nie, mówimy sobie, jak to rozgrzebiemy znowu, to nie dostarczymy celu sprintu, tak? Ale wyciągamy sobie tą zmianę, którą musimy zrobić i na przykład w tym tasku, którym powiedziałeś, że w backlogu wisi, że to będzie tam potrzebne, na następnym refinementie z klientem mówimy, hej, tutaj zrobiliśmy skrót, poszliśmy trochę bokiem, będziemy musieli to nadrobić przy tym zadaniu, tak? One wtedy jest trochę trudniejsze, tak?
Ja teraz jestem w takiej zawieszonej przestrzeni, bo z jednej strony mamy zasadę Jagni, z drugiej strony mamy zasady solidowe, które gdzieś tam w świecie programowania, w paradygmacie obiektowym funkcjonują. No i jeżeli chcesz tworzyć dobry kod, to on powinien te zasady solidowe spełniać. No i teraz jak to ze sobą wszystko, wiesz, fajnie połączyć? No bo ja chciałbym przygotować rozwiązanie, które jest przygotowane na zmianę, a z drugiej strony może ta zmiana w ogóle nie będzie potrzebna. Na ten moment to, co zrobiłem, jest wystarczające. Dostarczam wartość, która była oczekiwana.
Czy istnieje szansa, że może te taski zostały niesłusznie w taki sposób rozdzielone?
Oczywiście, że tak.
Wiesz, na takiej zasadzie, że po prostu można było inaczej przełożyć. Może one są częścią jakiegoś epika, częścią czegoś większego i inaczej poukładać rzeczy, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której, że można by na przykład powiedzieć klientowi, sorry, nie dostaniesz tego w ciągu 2 tygodni, bo my musimy zrobić z przyczyn logicznych i wytłumaczyć mu, dlaczego tak robimy i opóźnić to dostarczenie, że ta osoba po prostu przy dłużej siedzi, a inne się skupią na realizacji innego rodzaju tasków. Może tu gdzieś jest problem. Bo skoro już to widzicie, że w tym tygodniu robicie coś, co za tydzień będziecie diametralnie przebudować, to już tu widzę, wiesz, na tym poziomie jakąś komplikację i szukam przyczyny. Nie krytykuję tych ludzi, bo nie znam tej sytuacji, po prostu gdybam na podstawie tego, co ty powiedziałeś.
Znaczy Mateusz bardziej chyba przytoczył przykład jakiejś takiej furtki, tak? Po prostu gdzieś tam zostawienia sobie gdzieś tam jakiegoś otwartego miejsca po to, żeby coś tam dalej pociągnąć, nie?
Bardziej dotyczy to sytuacji, że jest to produkt, który będzie rozwijany w najbliższym czasie i myślę, że akurat rozłożenie zadań na przyszłość jest odpowiednio zaplanowane. Tu bardziej chodzi o zwykły taki właśnie stricte programistyczny aspekt rozwijania kodu i jego rozszerzalności.
Czyli gdzieś dodanie jakiejś warstwy abstrakcji, która umożliwia nam potem wymienienie czegoś.
Nawet nie mówię o samym wymienianiu, tylko o dodawaniu nowych elementów. Zwróciłem w tym wypadku uwagę na ścisłe powiązania, które akurat gdzieś tam blokują tą rozszerzalność.
To jeszcze chciałbym, żeby zostało powiedziane to, o czym dyskutowaliśmy o tym żywym backlogu wcześniej. Czyli że możemy mieć albo kulturę, która skupia się na tym, że priorytetyzujemy raz, i do końca życia to jest święte, chociaż biznes się zmienia, bo biznesu nie ma. I wtedy nasze godziny, które raz estymowaliśmy, czyli wiecie, w ramach planningu i tak dalej, żyją. Mhm. To się my je po prostu bierzemy i palimy. A możemy mieć osobę, która bardzo często razem z nami współpracuje, która nam mówi, słuchajcie, w tym tygodniu potrzebujemy zająć się tym z tych powodów, że mamy od razu od niego informację, nie, że potrzebujemy te taski, ale dlaczego te taski potrzebujemy.
No, czyli też nadal schodzimy do tego, że bardzo ważna jest tutaj obecność klienta.
No kurde, ja sobie nie wyobrażam robić produktu bez klienta, bo inaczej będziemy pracowali w metodyce Scrumfall, czyli połączenie Scruma z Waterfallem, nie? No. Niezależnie od tego, jak bardzo to jest Agile, to nam wychodzi Sragile. Czyli, że sramy godzinami, a nic z tego nie ma dla klienta. No. I najgorsze, wiecie co w tym wszystkim jest? Że nie wiemy o tym, że to nie jest wartościowe dla klienta, bo nam tego nie powie. Mhm. Bo on dostaje, nie, to jest świetne, odpieprzyliście, świetne to, nie, naprawdę potrzebuję tego logowania, bo to no masakra. Mhm. No ale to w takiej współpracy nic nie wyciągniemy, nie? Jeżeli nie mamy świadomego ani klienta i jesteśmy nieświadomi, jeżeli my byśmy mieli jego wiedzę domenową, to byśmy byli po jego stronie, a nie po naszej najprawdopodobniej i mieli ten biznes. Bez klienta to po prostu nie ma bata, żeby jakikolwiek projekt się udał. Jeżeli pracujemy w tym modelu, wiecie, legacy, bo jeżeli odwalamy jakiś startup, to troszeczkę mamy inne podejście, nie?
czasami rozpoczynając tworzenie jakiegoś nowego produktu, jesteśmy w takim troszkę zaułku, że idziemy trochę po omacku, co może się przydać, nie? Badamy gdzieś rynek, widzimy coś, jednak te grono naszych potencjalnych klientów, z którymi aktualnie jesteśmy w stanie złapać kontakt, nie dają nam szerszej perspektywy. To jest tylko jakiś wycinek klientów, których tu mamy, na przykład lokalnych. Tworzymy produkt globalny, ale zbieramy feedback tylko tutaj od ludzi z Polski, nie? Bo nie mamy możliwości gdzieś dopytać dalej. Więc tak jak Bartek mówisz, czasem możemy gdzieś tak się borykać z tymi wyborami, naszymi decyzjami. No ale wydaje mi się, że wtedy też jest chyba jakaś osoba, która panuje nad tym całokształtem produktu, przynajmniej w jakiejś tam formie.
To faktem jest tak, wcześniej mówiliśmy, że jeżeli nie ma tego, no to możemy dać jakiegokolwiek taska i go zrobimy jakkolwiek. Czyli na przykład zaczną się bawić nowymi technologiami nasi kochani seniorzy. I to może też być, nawet jak mamy dobrze spriorytetyzowane taski, bo nie ukrywajmy, im projekt jest dłuższy, tym się może bardziej nudzić. Po 2-3 latach odwalania tych samych zadań w bardzo podobnej domenie, no to wiecie, półtorej roku statystyka mówi, że czy tam 2 lata to jest czas, po którym się zmienia pracę. Nie? I w takim sytuacji i tak potrzebujemy osoby, na przykład lead deva czy kogoś, który monitoruje to, czy takie sytuacje się nie dzieją. A jeżeli się dzieją, to jest istotne, bo do tego chcę przejść. To jest kwestia tego, że trzeba zidentyfikować przyczynę. Jak głaskaliśmy wielokrotnie i klepaliśmy po plecach, że lider jest bardzo ważną osobą, w tym momencie nadal jest bardzo ważną osobą i on powinien zareagować, że może czegoś brakować deweloperom, może im brakować rozwoju, może brakować możliwości. Serio. Bo jeżeli takie sytuacje się powtarzają, to jest jasny sygnał, że cholera, skoro ci się nudzi, bo czegoś ci brakuje, no to może jakiś inny projekt, albo może faktycznie znajdziemy ci czas, za który nie będzie płacił klient, tylko będzie płaciła firma, lub weźmiesz urlop L4 i będziesz to kodził po godzinach pracy. Dobra, żartuję z tym ostatnim. Mówiliśmy o nadgodzinach, to nie wypala nigdy. Ale widzicie, o co mi chodzi. Że o czym mówiliśmy w drugim punkcie, to są sygnały, że coś się dzieje i może ktoś nie chce nam wytłumaczyć, z czego to wynika. Że on może potrzebować rozwoju, może potrzebować innych rzeczy, może potrzebować stymulantów do tego, że projekt jest nudny.
Ale nie czujecie, że programiści lepiej rozumieliby to, co robią, gdyby poznali klientów końcowych ich aplikacji? Zupełnie inaczej jest, gdy nawet projekt jest rozwijany z klientem.
Kurde.
Weźmy przykład, rozwijamy aplikację dla jakiegoś urzędu i przyjdzie...
Pani Basia.
Grażyna.
Nie. I rozmawiamy z przełożonymi, którzy zamawiają produkt dla ich podwładnych, powiedzmy. Będzie używany gdzieś tam przez urzędników. No i definiują te swoje wymagania, realizujemy ten projekt, ale zupełnie inaczej czujesz tą aplikację i wiesz, jak ona ma działać, kiedy spotkasz tych użytkowników końcowych i oni powiedzą, jak z tym pracują, jak oni by to widzieli, co mogłoby im jeszcze usprawnić pracę.
Pojadę teraz pewną szyderą, ale muszę to zrobić. Przepraszam cię, Mateuszu. To jest idealne, żeby tak było, ale nie wszyscy seniorzy tego chcą, nie deweloperzy tego chcą, bo nie czują się dobrze w kontakcie z klientem na przykład i też nie mamy kasy na to. Bo żeby każdy poznał klienta końcowego, to albo on tu musi przylecieć, albo my tam musimy na delegację polecieć i wtedy takie rzeczy są związane z tym, że na taką, za przeproszeniem, wycieczkę, to już jest też strata wartości dla klienta, bo mu mniej dostarczamy. Ja bym z miłą chęcią, żeby każdy miał taką możliwość, ale po pierwsze, nie każdy to zrozumie w takim samym stopniu. Ja wiem, ile BA-ą zajmuje wdrożenie się w nową domenę i zrozumienie, co tam się dzieje, i zrozumienie, gdzie jest ta faktyczna wartość, którą my realizujemy, bo że tam klient tego nie daje na tacy. Bo to nie jest tak, że ona przychodzi z gotową specyfikacją, daje macie, wtedy zapala się światło i idealna specyfikacja, tylko większość tych rzeczy musimy wykruszyć, musimy pytać i to jest gigantyczna ilość pracy.
Więc... Mało tego, no przecież też, jeżeli to jest biznes na przykład dla jakiegoś klienta, no to on też nie chce zdradzać zupełnie wszystkiego, co mu po prostu generuje jakieś tam słupki, robi sprzedaż i tak dalej, więc mówi nam tyle, ile jest nam na przykład potrzebne do dostarczenia mu czegoś, tak?
No, odpowiada na pytania, które my mu zadamy, tak de facto.
Odpowiadając na twoje pytanie, Mateusz, tak cholernie bardzo. No. Byłoby to pomocne.
Ale mówimy teraz, wiesz, jesteśmy w świecie prawdziwych bajek, żeby w 30-osobowym zespole wszystkim się to udało.
No, ja sobie teraz przypominam takie sytuacje, kiedy pracowaliśmy nad jakąś funkcjonalnością i nagle się pojawiały z naszej strony pytania, kurczę, a ciekawe, jak lepiej by się tego używało tej osobie, która będzie faktycznie z tego korzystała? Może to powinno wyglądać trochę inaczej, a może to przesunąć tu, a może zmienić w ogóle flow przejścia przez ten proces w aplikacji. Często się kończyło tak, że musieliśmy spisywać wszystkie te nasze pytania, jakieś być może propozycje, odsyłać do klienta i po tygodniu dostawaliśmy odpowiedź, bo klient nie miał czasu. On zlecił na wykonanie takiej aplikacji, no ale radźcie sobie z tym, nie? A my, wiesz, no tak trochę błądziliśmy jak dzieci we mgle, no to zróbmy właśnie to po swojemu, tak jak nam się wydaje, nie?
Ale z mojej perspektywy nie jest to też coś złego, bo jednak kreatywność i proponowanie klientowi czegoś nowego, zmienienia jego początkowych wizji, może wyjść na dobre dla klienta i dla projektu. Więc też nie zabijałbym w zarodku takiego myślenia.
Oczywiście, wiesz, ja też nie twierdzę, że to jest złe. Tylko adresuję tutaj taki problem, że w momencie, kiedy chcieliśmy się dowiedzieć, co byłoby być może lepsze, zaproponować coś, no to byliśmy tutaj odcięci tą granicą komunikacji w postaci maili i okresu, gdzie czekaliśmy na odpowiedź.
Często w takich momentach, jak gdzieś tam z zespołem sobie szkujemy i rozmawiam, to mówię, że po prostu to nas oddziela od takiego outsourcingu z pewnego kraju w Azji właśnie. Że tam może po prostu dostarczą wartość biznesową i powiedzą i tak, jak dokładnie klient chciał, ale my przy okazji na przykład podrzucimy pomysły na coś, co nam się wydaje mogłoby klientowi zrobić robotę, a o których on nie pomyślał. I to jest chyba gdzieś tutaj ten taki jakby złoty środek tego, tak, że nie decydujemy sami za klienta o tym, ale po prostu naszą kreatywność mu przedstawiamy.
Rozmawiamy, proponujemy w tym wypadku. Oczywiście nasze propozycje nie zawsze gdzieś tam spotykają się z zaakceptowaniem, bo nagle wychodzi, że nie dostrzegliśmy pewnych aspektów, które są ważniejsze.
Kto pyta, nie błądzi, a przynajmniej będziemy poznawać lepiej.
Dokładnie.
Biznes.
Ale wiesz, ja to samo, to nikt nie mówi, że to jest złe. Mhm. To jest istotne i nie będziemy twierdzić, że to naprawdę by było fajne, tylko robimy to wtedy, kiedy jest potrzebne. Ale nadal w czasie rzeczywistym powinno być monitorowanie tych rzeczy, które są istotne i przekazywanie nam je, nawet jak klienta nie ma u nas w pokoju. Wszystko fajnie, sobie troszeczkę porozmawialiśmy na te tematy i wyszło fajnych kilka ciekawych rzeczy. Ale powiedzcie mi, co z tego dla naszych słuchaczy? Co oni powinni, jaką najważniejszą myśl powinni zapamiętać po tym podcaście?
W momencie, kiedy zaczynamy pracować nad jakąś implementacją, żebyśmy mieli gdzieś z tyłu głowy, że wszystkie nasze działania powinny być ukierunkowane w jakimś celu. W tym przypadku, żeby dostarczyć tą wartość biznesową. Ona czasami nie jest taka jednoznaczna. Czasami pewne rzeczy, które my wykonujemy i suma tych kroków, które robimy, dopiero będą dostarczały wartość. Ty wspomniałeś o logach. To jest fajny przykład, że wprowadzenie samych logów, których na przykład nie analizujemy i tak dalej, nic nam nie da. Wartości biznesowej też nie. Ale może być krokiem ku temu, żeby zacząć wyciągać informacje na temat na przykład długotrwających procesów w naszej aplikacji, które spowodują, że postaramy się ją zoptymalizować, dzięki czemu na przykład czas reakcji tego systemu będzie o wiele krótszy, co finalnie powoduje, że odczucie użytkownika końcowego jest znacznie lepsze. Zamiast czekać 30 sekund na wybranie 50 z bankomatu, ja ją dostanę w 5 sekund.
No i powiedz
z tego mi, bym się cieszył.
No i powiedz mi, jak klient w tym momencie ma na przykład się nie zgodzić na to, albo nie ma przypisać wartości biznesowej do takiego taska, do logów.
No, dlatego mówię, że czasami to jest właśnie taki etap grosz do grosza, będzie kokosza.
Ja mam złotą myśl. Podążaj zawsze w kierunku celu, mój drogi przyjacielu. I to jest złota myśl, którą chcę was zostawić.
Ja od siebie dodam po prostu, żeby nie bać się klienta i żeby być niego blisko i żeby nigdy nie zakładać, że wie się o jego robocie więcej niż on.
Dzięki chłopaki za dzisiejsze spotkanie. Ja mam takie odczucie, że dużo fajnych myśli tutaj przepłynęło. Znowu mam trochę więcej wiedzy i w wielu kwestiach się po prostu zgadzamy. Pozostało mi jedynie podziękować wszystkim słuchaczom. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś swoje doświadczenia w kwestii tej wartości biznesowej, którą pomijają na przykład programiści podczas swojej pracy na co dzień, podzielcie się nią. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia.